Przypomnę tylko, że w poprzednich 2 latach przeszliśmy na niestety parę szlaków tejże Ewangelii, czytając teksty grecki, zaczynając od prologu, później świadectwo Jana Chrzciciela, mówię w tym kontekście narracyjnym Ewangelii, który ja mam powołanie pierwszych uczniów wesele w Kanie Galilejskiej i ostatni, uprzedni fragment, ten kontekst uprzedni w stosunku do tego, który za chwilę będę komentował i czytał, to jest tak zwany znak oczyszczenia świątyni jerozolimskiej, kiedy Jezus przychodzi w czasie święta Paschy do Jerozolimy i tam przed świątynią konfrontuje się z Żydami, z ówczesnym establishmentem żydowskim w kwestii właśnie sensowności istnienia tejże jerozolimskiej świątyni. Jezus mówi, spuszczcie tę świątynię, a w 3 dniach zbuduje ją na nowo. Komentator pisze później, że Jezus mówi tu o świątyni swojego ciała. Jezus jako ten, który ma zastąpić świątynię jerozolimską. Jego świątynia, jego ciała, ciała zmartwychwstałego Chrystusa, to ma być nowa świątynia, to ma być nowe miejsce kultu od tej pory. Nie składamy już trwałych ofiar w jerozolimskiej świątyni, ofiar ze zwierząt, ale Jezus jest tą ofiarą. On, ukrzyżowany i zmartwychwstały, staje się jedyną ofiarą. Język listu Hebrajczyków bardzo pięknie wyjaśnia tego typu prologię. Więc Jezus jako nowa świątynia, jako arcykapła, więc świątynia ciała Jezusa. I po tej perykopie są słowa, które mówią o końcówce tego wydarzenia. To są 3 wersety, 3 zdania, które chciałbym dzisiaj z Państwem wspólnie omówić. Więc jesteśmy ciągle w tym samym miejscu, na terenie świątyni jerozolimskiej, podczas tej konfrontacji Jezusa z establishmentem żydowskim. Być może tego samego dnia, być może dzień później, być może 2 dni później, tego dokładnie nie wiemy. Ale posłuchajmy. Jest to rozdział 2, werset 23. Hoste en to jest Jerozolimo jest, en to Pascha, en te Heorte, Polgoi, Episteusan, eistowono nautu, Heorotes autu tasemeia ha, epoie. Hoste en to jest Jerozolimo jest, kiedy, jak, więc, był w Jerozolimie, ento Pascha, ente Heorte, podczas Paschy, święta, wielkiego święta, poluje listem samej zwolną tu wielu uwierzyło w imię Jego, Heortes autuma samejache epoje. Widząc Jego znaki, te, które czynił. I teraz komentuję ten werset 23. Kiedy był w Jerozolimie? Mamy tutaj Jerozolimę wyświętoną, to jest Jerozolimą miejsce. W poprzednim wystąpieniu, kiedy Pan Boże Jezus przyszedł do Jerozolimy właśnie w okolicy świątyni, była użyta liczba pojedyncza. Tutaj mamy liczbę nową. To jest oczywiście określenie tego samego miasta, ale autor chce podkreślić wagę tego miasta. Posługuje się taką hiperbolą, żeby podkreślić, że to jest wielkie miasto, ważne miasto, miasto, do którego się pierwszy mówi, jedyne miasto, w którym znajduje się świątynia jerozolimska, jedyne miejsce kultu, serce całego judaizmu, instytucja świątyni, miasto świątynia. Paska, entechiorne, podczas Paschy, Wielkiego Święta. Paska to jest największe święto żydowskie do dzisiaj. Oczywiście nie ma już świątyni jerozolimskiej, więc nie zabija się baranków na dziedzińcu tej świątyni, jak było za czasów Jezusa. Ale Paskę nadal się święci. Jest to wielkie święto. Jezus uprzedza już to w Ewangelii Świętego Jana. Świecie tutaj jest pokazane tak, jakby Jezus umierał na krzyżu w tym momencie, kiedy w jerozolimskiej świątyni kapłani zabijali baranki ofiary. Jezus został nazwany w świadectwie Jana Chrzciciela w pierwszym rozdziale barankiem Bożym, który kładzie grzechy świata. Oto baranek Boży, który kładzie grzechy świata. Więc to święto Paschy, podczas którego Jezus zginął, należy patrzeć na nie w tej kontekście, tej Paschy, o której tutaj jest mowa. Paschy, podczas której zabijano baranki na terenie świątyni jerozolimskiej, baranki, które były zabierane do domu przez rodziny żydowskie po to, aby później spożywać je w gronie rodzinie. I te baranki były traktowane jako ofiary składane Bogu Jahwe w Jerozolimie. Tutaj jest przedefiniowane, Jezus staje się pod świątynią, Jezus staje się barankiem ofiary, Jego spożywanie w Eucharystii. On jest nową świątynią i On jest barankiem. Kiedy czytamy ten tekst właśnie w takiej szerszej perspektywie, dowiedzimy się, że w tekście jest o wiele więcej niż same słowa mówią. Powiedzimy szerszy kontekst Ewangelii. Poloiny, misterza, miejsce, ono ma to. Wielu uwierzyło w Jego imię. Ta forma misterza to jest indicativus oristi activi, a orest to jest w języku greckim taki czas, który mówi o dokonaniu jakiejś czynności. Wielu uwierzyło. Jeżeli jest to w czasie aorys, to znaczy uwierzyło raz na zawsze. Był jakiś impuls, który sprawił, że naprawdę uwierzyli. Ale co uwierzyli? Eistonoma, to ono ma tu. Uwierzyli w Jego imię. W Jego imię. Kiedy my mówimy, że wierzymy, to mówimy, nie wierzymy w imię Boga, tylko wierzymy w Boga, prawda? Mówimy, nie wierzymy w imię Jezusa, tylko wierzymy w Jezusa. To jest taka frazeologia, która odprowadza nas do znaczenia imienia tego człowieka, imienia Jezus. Hebrajskie znaczenie to jest Jeszua. Czyli Bóg zbawia, Bóg zbawia, Bóg jest zbawienny. Uwierzyli w Jego imię, to znaczy uwierzyli w to, że w nim jest zbawienny, że w nim Bóg dokonuje zbawienia. Kiedy taka frazeologia pojawia się, to proszę się tam zastanowić, dlaczego po prostu nie jest powiedział, że uwierzyli w Niego, w Jego imię. A to chce, żebyśmy troszkę dyskomfort poczuli, żebyśmy zadali pytanie. Zastanowili się, dlaczego tak właśnie jest. Imię Jezusa, to jest Zbawiciel. To jest ten, który zbawia. Więc w nim dostrzegli Zbawiciela. W nim dostrzegli zapowiedzianego Mesjasza. Ale co spowodowało, że tak się właśnie stało, że dostrzegli w nim Zbawiciela i że uwierzyli w niego tak mocno? Widząc Jego znaki, te, które uczyni, te, które czyni. To słowo chorobotes jest to imię słów w czasie teraźniejszym w stronie czynnej. I on, ten wyraz teorego składa się etymologicznie z dwóch wyrazów. Pierwszy z tych wyrazów, znaczy chreo, mówi o widzeniu. Również druga część mówi o widzeniu chorego. Natomiast ta bardzo szeroko to, co Jezus czynił, ale weszli też w głąb, zrozumieli teorię poznania, teoria z języku polskim. Więc poznali Jezusa, weszli w głąb Niego, zobaczyli też w sposób szeroki, kim On tak naprawdę jest, że jest On rzeczywiście Zbawicielem. W jaki sposób poznali? Nie poprzez to, że uwierzyli w słowa, które mówili. Nie w słowa. Nie przekonała ich też ta dyskusja, którą słyszeli ci ludzie, czy to prowadzili być może z Jezusem. Dyskusja na temat Jezusa jako nowej świątyni. Absolutnie tej argumentacji nie przyjęli. Nie zgodzili się z tym, co Jezus mówił, czego nauczał, tylko co? Co im przekonało? Widząc znaki, które czynił. Ewangelia według świętego Jana jest podzielona na dwie części. Pierwsza część to jest 12 pierwszych rozdziałów i te rozdziały noszą tytuł nadany im przez egzegetów. Mianowicie Ewangelia znak. Ewangelia znak. Ci ludzie widzieli znaki, które Jezus czynił. To słowo semeja, czyli wiemy, czyli semejon, oznacza tak naprawdę cuda. Synoptycy mówią w tym momencie o cudach, które Jezus dokonywał. Natomiast święty Jan używa takiego pojęcia bardziej ogólnego semeja, czyli znak. Ale tak naprawdę chodzi o cuda. W Ewangelii świętego Jana mamy zrelacjonowane tylko 7 cudów Jezusa. Ale te semeja pojawiają się bardzo często w 12 pierwszych rozdziałach. I możemy być przekonani, że Jezus czynił o wiele więcej cudów, niż jest powiedziane w Ewangelii świętego Jana. A zatem 12 pierwszych rozdziałów jest Ewangelia znaków, kiedy Jezus czyni cuda, kiedy konfrontuje się z ludźmi nie tylko uzdrowienia, ale to cuda duchowe, których Jezus, które doświadczają. A pozostałe rozdziały od 16 do 21 to jest Ewangelia chwały Jezusa. Ewangelia chwały Jezusa. Ewangelia znaków, ta pierwsza część Ewangelii, przedstawia pewien typ religijności po to, żeby dojść do religijności prawdziwej, o której jest mowa w rozdziałach 13 do 21. Jezus, czy autor Ewangelii świętego Jana tutaj, pokazuje nam, chce nas wrażliwić na niedoskonałość tej wiary, która bierze się tylko ze znaków. Później ci ludzie, którzy tutaj istnieją sami, uwierzyli, okaże się, że w momencie krytycznym, w 7 rozdziale, po mowie eucharystycznej Jezusa, kiedy on będzie mówił, ja jestem pewien, że wystąpił z nieba, większość ludzi go pozostawią. Jezus mówi nawet swoich uczniów najbliższych, czyż i wy chcecie podejść? Wiara opada na znakach, na cudach, czy jak widzę, doświadcza. Ona jest pomocna na pierwszym etapie rozwoju naszej wiary, ale to ten zachwyt, cudem, który doświadczamy, on musi się dalej przerodzić w relację z Jezusem Chrystusem. Bo jak się nie przerodzi, przyjął relację z Bogiem, z Nim, no to nic z tego nie pozostaje. To ten cud jakby zwiększył w nas zachwyt cudami, które Jezus dokonuje w naszym życiu, może zwiększyć. Rzeczywiście nasza wiara dojrzewa, to Jezus jakby coraz mniej potrzebuje cudów w naszym życiu działać, chociaż ciągle działa. Każdego dnia na naszym życiu dokonuje wiele cudów. Starajmy się je zauważać, ale im bardziej będziemy wchodzić w relacje z Panem, im bardziej wchodzimy w relacje z Nim, tym bardziej te cuda będą przez Niego odsuwane, bo będzie nasza wiara bazować bardziej na relacji osobistej z Nim. Więc oni byli pewni zachwytu, wierzyli, uwierzyli, dlatego że widzieli, Im diantom autorum kinoskie impantas, dlatego, że sam wierzył, wiedział, sam wiedział, znał wszystkich. Dziwne zdanie. Ale spróbujmy jakoś rozkodować, żeby zrozumieć. To słowo pistemo, wierzyć, tutaj jest w formie episteme, czyli w formie indicativus, imperfectivi, w formie czasu przyszłego, ale niedokonanego, który może relacjonować również czynność wielokrotnie powtarzającą się albo właśnie niedokończoną. Ale tutaj po tym czasowniku epistemę mamy jeszcze autom. I ten czasownik epistemo może również oznaczać nie tylko wierzyć w takim sensie, jak było on użyty przed chwilą, że ci ludzie uwierzyli Jezusa, ale powierzać się, zawierzać się, wręcz zwierzać się. Więc moglibyśmy to przetłumaczyć. Taki jest poprawny sens tego tłumaczenia. Sam zaś Jezus nie zwierzał się im, dlatego, że znał wszystkich. Dlaczego ten czasownik pistemo jest tutaj właśnie w ten sposób użyty takiej polaryzacji, wierzyć w Jezusa i tutaj zawierzać się? Otóż ten czasownik pistemo występuje w Ewangelii Świętego Jana aż 98 razy. 98 razy, bardzo często. Ale to jest paradoksalne. W Ewangelii Świętego Jana ani jeden raz nie występuje rzeczownik pistis, czyli ja, ani jeden raz. Jeżeli o wierze mówi się w Ewangelii Świętego Jana tylko w formie czasownikowej i nigdy w formie rzeczownikowej, jako takiej stałej, już konstruowanej rzeczywistości, to znaczy, że chciałbym sobie powiedzieć, że wiara musi być dynamiczna, że wiara nie da się tak naprawdę postawić, powiedzieć, ja wierzę już na zawsze, jest tak, jak jest, starać się, żeby to utrzymać za wszelką cenę. Wiara musi się rozwijać. Wierzę, że nie da się stać w miejscu. Właśnie dlatego, że używa się tego czasownikowo. Wiara jest rzeczywistością dynamiczną, że wierzę, coś się dzieje. Wiara to jest działanie, to jest akt pewien, a nie tylko jakieś wewnętrzne przekonanie, że wiesz. Wewnętrzne przekonanie to jest początek, natomiast wiara musi się w czynach wyrażać, w konkrecie życiowym. Dlatego jest użyta forma czasownikowa. Ale to zdanie w całości mówi nam coś więcej. Mówi o zawierzeniu się Jezusa, o zwierzaniu się, o powierzaniu się Jezusa komukolwiek. Kiedy czytałem ten tekst w domu przed przyjściem Pierwszą Duszą Świętą, no to uderzała mnie ta jego dziwność. Ale sobie pomyślałem tak. Chodzi tak naprawdę w tym tekście o relację wiary z Jezusem. I kiedy popatrzymy na naszą wiarę, to jak ją przeżywamy, to przeżywamy ją tak, że my, będący w tej relacji jako jeden z podmiotów, Jezus jest drugim podmiotem, powierzamy siebie w wierze Jezusowi, wierzymy w Niego, deklarujemy naszą wiarę. Natomiast nigdy, przynajmniej ja, czegoś takiego życzę nie miałem, żeby oczekiwał od Jezusa, żeby On się nie zmierzał z tego, jak On przeżywa swoje życie. Znaczy ta relacja jest w pewien sposób relacją jednostronną. Jezus jest Bogiem. Chrystowy Bóg nam życzył to, że Bóg się człowiekowi nie zwierza, że to wchodzenie przez Boga w relację z człowiekiem nie jest symetryczne. My nie jesteśmy równi Bogu, nie z naszym kumplem, tylko wchodzimy z Nim w relację wertykalną. On jest kimś ponad nami, absolutnie, więc on nie potrzebuje nam się zwierzać. Nie może nam tego, bo to w jakiś sposób zaprzeczało Jego ustaw. I ta druga część zdania właśnie dopowiada, wyjaśnia to dlaczego. Dia to, a to ginoski Panas, dlatego że On znał wszystkich. Dlatego nie znał wszystkich. Kto zna wszystkich? Kto zna to, co jest w sercu człowieka? Kto zna, wie wszystko człowieka? Nikt inny, jak tylko sam Bóg. Pamiętamy w kontekście uprzednim, w pierwszym rozdziale, gdzie było powołanie pierwszych uczniów. Przepraszam, była mowa o powołaniu Natanaela. I Jezus, kiedy go zobaczył, mówił mu: widziałeś się, jak siedziałeś, jak byłeś potrzebny i dobry. I to Natanaela przejęło. I to był jeden z impulsów jego wierzy. Bo dzięki temu rozpoznał ustro Jezusa, że go widział. Tylko Bóg widzi wszystko. Więc Jezus nie potrzebuje się nikomu zwierzać, jak powiedzieli, dlatego że zna wszystko, jest ponad wszystkim. W ten sposób poznanie wyraża bóstwo Jezusa, Jego równość Ojcu, to, że jest On Bogiem. I werset 25. Kain chodzi u kreja Ekei, hinakisma, kiurese, kreja to peritum antropu, autostra eginoskem tiemento antropo. To zdanie jest wyjaśnieniem dalszym ciągiem tego zdania poprzedniego. Kaj chodzi u krajanekiem, dlatego że nie miał potrzeby, aby ktokolwiek zaświadczył o człowieku peritu antropu autorska ekinoskę. Sam bowiem wiedział tiemento antropo, co jest człowiek. Tutaj dotykamy antropologii i teologii jednocześnie. Jezus nie ma potrzeby, aby ktokolwiek z nas na podpowiadał o czymś, bo on wszystko wie, coś jest wszechwiedzący. Wszechwiedza, wszechmoc to są atrybuty Boga. Tylko Bóg taki właśnie jest. Jest w tych zdaniach uśmiecha bardzo mocno to, że to jest Bogiem, po prostu. Jest to w pewien sposób zaformowane mówienia, ale tak naprawdę chodzi o to, żeby podkreślić, że nikt z nas nie potrzebuje zaświadczać o czymkolwiek Bogu, podpowiadać głową, po prostu wie. Peritu antropu, bo człowiek to może dotyczyć człowieka konkretnego, mnie i ciebie, ale to też może dotyczyć natury ludzkiej, człowieczeństwa. Jezus wie, co w człowieku może siedzieć. Jezus zna wszystko, zna nasze słabe i mocne punkty. Po prostu zna człowieka. I o tym na końcu zdania. Ale to zdanie, sam bowiem wiedział, co jest człowiek. Więc Jezus ma poznanie Boga, ma wiedzę Boga, choć to jest podkreślenie bóstwa Jezusa. Zwrócę uwagę jeszcze na to czasownik ekinoskę. Wiedział. W języku greckim wiedza, wiedział, może się wyrażać wiedzieć w postaci tego czasowniku. Jeden to jest właśnie czasownik kinosko, a drugi to jest czasownik korina. Różnią się tym, że czasownik kinosko jest wszystko wie, bo był tym, który był obecny w akcie stwórczym świata i człowieka. Jako ten, który stwarzał, wie wszystko o człowieku, bo stwarzał człowieka. Ulepił go takim, jakim go chciał mieć.
Teraz zawsze.
Bardzo. Niech Was błogosławi.